sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6 minut po godzinie 19 na antenę Radia Poznań. Powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Retajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Dawid, ciekawe rzeczy przy Łazienkowskiej.
No, ciekawe to mało i skromnie powiedziane, bo naprawdę tam emocje sięgają zenitu. Czerwona kartka dla Artura Boruca za uderzenie w twarz Dawida Szymonowicza. Rzut karny dla Warty Poznań. To wszystko dzieje się przy prowadzeniu zielonych 1-0. Do piłki podchodzi Adam Zrelak. No i niestety pudłuje. Nie ma zatem zmiany wyników w dalszym ciągu. Warta prowadzi przy Łazienkowskiej z Legią 1-0, ale szansa na to podwyższenie była naprawdę wyborna. Najważniejsze fakty na ten moment są takie, że Legia mimo wszystko w osłabieniu, bo czerwona kartka dla Artura Boruca.
76. minuta w tym spotkaniu dobiegła końca, więc emocjonujące te ostatnie minuty. A po końcowym gwizdku arbitra połączenie z naszym wysłannikiem do Warszawy Wojtkiem Bernardem. Ale w naszej audycji będzie spotkanie także ze znakomitym zapaśnikiem Tadeuszem Michalikiem. Dzisiaj kolejne jego tym razem krajowy triumf, a nie olimpijski. Medal będzie także o białym sporcie, czyli o tenisie w kontekście Challengera ATP Poznań Open 2022. Powiemy także o tenisie amatorskim. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będą informacje wynikowe, jeśli chodzi o mecze Superligi piłkarzy ręcznych w Kaliszu. Będziemy także mówić o finiszu rundy podstawowej hokejowej Superligi. Co jeszcze mamy w planie? Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. W nim m.in. Ekstraliga futsalu i zwycięstwo futsalu Leszno nad warszawską Legią. Tak wywołujemy tę wygraną zielonych przy Łazienkowskiej, a więc warto być z nami aż do końca audycji, do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 13 lutego.
Kaja Ziomek była 9, a Angelika Wójcik uplasowała się na 11 pozycji w rywalizacji panczenistek na 500 metrów podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Zwyciężyła Amerykanka Erin Jackson. Holenderki zdobyły złoty medal sztafet na 3000 metrów w short tracku. Srebro wywalczyła reprezentacja Korei Południowej, a brąz przypadł Chinkom. Polki w składzie Natalia Maliszewska, Patrycja Maliszewska, Nikola Mazur i Kamila Stormowska zajęły drugą pozycję w finale B i zostały sklasyfikowane na 6. miejscu. Monika Chojnisz-Staręga zajęła 9. pozycję w olimpijskim wyścigu biatlonistek na 10 km na dochodzenie. Pierwsze miejsce wywalczyła Norweżka Marte Olsbu-Reiseland. Druga z naszych reprezentantek Kamila Żuk nie wystąpiła z powodu przeziębienia. Z kolei w biegu pościgowym na 12,5 km panów zwyciężył Francuz Quentin Fillon-Maillet. Grzegorz Guzik zakończył start na 54. pozycji. Obaj polscy alpejczycy Michał Jasiński i Paweł Pyjas nie dojechali do mety podczas pierwszego przejazdu slalomu giganta. Rywalizację wygrał Szwajcar Marco Odermatt. W poniedziałek o medale powalczą skoczkowie narciarscy w konkursie drużynowym. Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Wisła Płockę przegrała z Piastem Gliwice 0-2, a Pogoń Szczecin wygrała z Zagłębiem Lubin 2-1 w niedzielnych meczach 21. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Trwa spotkanie w Warszawie. Przypominamy, Warta prowadzi w dalszym ciągu z Legią 1-0. 79. minuta. Alicja Rosolska i Erin Rutliff poniosły porażkę w finale debla halowego turnieju tenisowego WTA na twardej nawierzchni w rosyjskim Petersburgu. Polka i Nowozelandka uległy reprezentantce gospodarzy Annie Kalińskiej i Amerykance Katie McNally 3-6, 7-6 i 4-10. Z kolei Magda Linette z AZS-u Poznań odpadła w półfinale kwalifikacji do turnieju WTA w Dubaju. Polka poddała spotkanie z Maryną Zenewską przy stanie 2-6 dla Belgijki. W Kalisz Arenie trwa mecz PGE Nigie Super Ligi Piłkarzy Ręcznych. Energa MKS Kalisz do przerwy przegrywa z Azotami Puławy 9-10. Na koniec jeszcze o świetnych występach poznańskich zapaśników na zakończonych w Radomiu zawodach Pucharu Polski w zapasach w stylu klasycznym. Pierwsze miejsce w kategorii do 97 kg zajął Tadeusz Michalik z klubu KS Sobieski Poznań. Srebro zdobył jego klubowy kolega Jakub Tim, a brązowe medale Gerard Kurniczak i Artiom Szumski to także zawodnicy Sobieskiego Poznań.
Na zegarze prawie 10 minut po godzinie 19 na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. W tej audycji przez 3 minuty Red Hot Chili Peppers, a później już spotkanie z zapaśnikiem Tadeuszem Michalikiem. Tadeusz Michalik, zapaśnik klubu sportowego Sobieski, medalista olimpijski z Igrzysk w Tokio. Już w roku poolimpijskim, 2022, co prawda są zimowe igrzyska, ale Tadeusz, ty na nartach jeździsz czy nie jeździsz?
Na desce, snowboard bardziej. Byłem właśnie teraz w Zakopanem, to właśnie z kolegami sobie pojechaliśmy na snowboard, więc snowboard.
Czyli to najbliższa dyscyplina olimpijska, jeśli zimowe igrzyska, to byłby snowboard. Te główne atrakcje za tobą, jeśli chodzi o podsumowanie tego olimpijskiego medalu, mnóstwo wizyt w zakładach pracy, mnóstwo wyróżnień w fantastycznych plebiscytach, między innymi w dziesiątce przeglądu sportowego. Taki radosny czas chyba dla ciebie.
No to dziesiąte miejsce to dla mnie było coś bardzo wyjątkowego. Mówię, załapać się, tak jak sobie pomyślałem, później po czasie 10 najlepszych sportowców w kraju. No dla mnie to było coś, przez chwilę taki szok. Mówię, kurczę, jestem w pierwszej dziesiątce.
To jest sprawa rewelacyjna, ale w tym całym zamieszaniu, pozytywnym zamieszaniu, był czas na trening, na jakieś starty może nawet?
Na trening tak, cały czas trenuję i starty teraz właśnie będę pod koniec lutego miał start w Turcji i 16 teraz lutego też jadę na obóz do Wodesałowa i właśnie stamtąd prosto do tej Turcji będziemy tam przez Warszawę lecieć. No i to będzie mój taki pierwszy start zagraniczny, a teraz z Puchar Polski seniorów w Radomiu.
Czujesz tak wewnętrznie, że ta forma olimpijska pozostała?
Forma olimpijska może taka jak była na olimpiadzie może nie być, ale myślę, że i tak jest, mówię, bo człowiek już na takim poziomie wytrenowany tą formę jak trzyma, nawet jeśli, no mówię, tu chodzi o zdrowie i takie przygotowanie fizyczne, no bo tam jednak robiłem ten cykl cały pod igrzyska, a tutaj jeszcze tak trochę z marszu idzie wszystko, nie?
A jeżeli chodzi o ten rok 2022, to docelowe imprezy dla ciebie, dla polskiej reprezentacji zapaśników, jakie?
No to są Mistrzostwa Świata Seniorów, więc to jest moja docelowa impreza w tym roku.
Też sporo dobrego wrażenia zrobiły twoje zdjęcia w mundurze. Ta kariera wojskowa cały czas jest kontynuowana, bo to no, wielu kibiców zwróciło z taką wielką przyjaźnią uwagę na to, że no, prezentujesz nie tylko cały kraj, ale także polskie wojsko.
No tak jak pan mówi, no byłem też na Mistrzostwach Świata Wojskowych, zrobiłem brązowy medal, więc zdobyłem, wywalczyłem, więc później na tej gali mistrzów sportu, no poszedłem w mundurze wojskowym, więc dla mnie to był zaszczyt i czułem się naprawdę wyróżniony, że mogłem właśnie reprezentować Wojsko Polskie, no i wystąpić w mundurze wojskowym, więc.
Spotykamy się podczas zawodów takich młodzieżowych na poznańskim osiedlu Sobieskiego. Czuję, że warto się dzielić taką zapaśniczą wiedzą, tym, że można spełniać marzenia, zdobywać olimpijskie medale. Ci młodzi tego słuchają?
Jak najbardziej, no o to w tym chodzi właśnie, że mówię, to klub Orlęta Sieli Poznań od zawsze był związany i trzeba się dzielić, to nawet mówię, tak ze mną jest kolega Gerard Kurniszek na moją kategorię i razem będziemy rywalizować o wyjazdy, o wszystko, ale tu właśnie chodzi o to, żeby nawzajem siebie wspierać, pomagać, bo jak on silniejszy, to ja silniejszy i tak samo z klubami myślę, że też o to tu chodzi, żeby razem i no bo jak to się mówi, jednosi siła.
Wspominał o tych zawodach w Radomiu Tadeusz Michalik, no i przypomnijmy, świetnie się tam zaprezentował, zwyciężył w kategorii do 97 kg, zresztą całą ławą klub Sobieski Poznań zaprezentował swoich zapaśników, drugie miejsce Jakub Tim, trzecie Gerard Kurmiczak i Artiom Szumski, to wszystko są zawodnicy Sobieskiego Poznań.
Hokejowe Radio Poznań.
15,5 minuty po godzinie 19, 85 minuta meczu w Warszawie. Legia nadal przegrywa z Wartą Poznań 0-1. Kolejna doskonała interwencja bramkarza warciarzy Adriana Lisa. A propos warciarzy, będzie także opowieści o hokeju na trawie, ale najpierw zaczynamy od akademików, którzy podjęli międzynarodową rywalizację, niestety bez powodzenia.
W halowym klubowym Pucharze Europy podopieczni trenera Jacka Adriana rozegrali 6 spotkań, niestety wszystkie przegrali. Dzisiaj z Post SV 0-8 porażka, także z Hiszpanami Sanse 2-14 i ostatecznie akademicy zajęli ostatnie miejsce.
Jeżeli chodzi o AZS WF Poznań, to jest drużyna obrońców tytułów hokejowej Superlidze pod dachem i już wiemy, że ten zespół nie zagra w półfinale. Zajął 5. miejsce w rundzie zasadniczej. Wcześniej akademicy Jacka Adriana zakończyli tę rywalizację, no i czekali na rozstrzygnięcie potyczki gnieźnieńskiej startu ze Stellą. Gdyby Stella wygrała, to drużyna akademików awansowałaby do czwórki, ale tak się nie stało. Start pokonał Stellę w derbach 11-6 i już wszystko stało się jasne, że to właśnie druga gnieźnieńska drużyna zagra w półfinale rywalizacji o Mistrzostwo Polski Laskarzy w hali. My zabieramy teraz Państwa na mecz Warty Poznań z Pomorzelinem. Toruń, był tam Wojciech Bernard.
Dosyć długo kazali czekać sobie na zwycięstwo w tym sezonie hokeiści Warty Poznań. Dopiero w ostatnim meczu wygrana nad Pomorzaninem Toruń 8-6. Maciej Wieczorek, bramkarz Zielonych. W bardzo ważnym momencie przyszło to zwycięstwo, biorąc pod uwagę sytuację w tabeli.
Tak, bardzo jesteśmy zadowoleni z tego zwycięstwa. Od początku ten mecz ułożyliśmy sobie po naszej myśli, jednak w drugiej połowie coś zawiodło. Będziemy o tym dyskutować na pewno, dojdziemy do tego. Cieszy wynik, mamy baraże. Teraz czekamy, znaczy nie mamy jeszcze baraży, czekamy na wiadomości z Gąsawy, ale jesteśmy pełni optymizmu.
Czym zaskoczyliście Pomorzanina, że prowadziliście w pewnym momencie już nawet 6-1?
Moim zdaniem Pomorzanin trochę zlekceważył sobie ten mecz w początku, aczkolwiek zagrali bardzo dobry mecz, trzeba im to przyznać, odrobili wynik. My graliśmy swoje, cóż więcej dodać.
Rywale złapali dystans w pewnym momencie, tylko do jednej bramki ta różnica zmalała. Był rzut karny na 3 minuty przed końcem spotkania. Wybronił pan to pchnięcie najskuteczniejszego zawodnika gości, Wojtka Rutkowskiego.
O, zaskoczył mnie Wojtek. Z reguły pcha w inne miejsce, ale zaskoczył mnie, ale udało się, bardzo to cieszy.
To nie zmienia faktu, że poniżej oczekiwań ten sezon dla Warty Halowych.
Mamy taką klątwę kontuzji niestety. Jesteśmy bardzo osłabieni przez to. Trzeba grać, musimy sobie dawać radę. Mamy młody zespół, mamy doświadczenie. Jest paru starszych zawodników, oni dzielą się z nami tym doświadczeniem, no ale dajemy sobie radę jakoś.
Zawodnik zespołu Pomorzanina, Wojciech Rutkowski, 4 gole na koncie, ale pewnie zamieniłby pan te wszystkie bramki na to, żeby tutaj mimo wszystko w Poznaniu z Wartą odnieść zwycięstwo.
Dzisiaj nam nie wyszło, ale skupiamy się na następnym meczu, czyli półfinał.
Czym zaskoczyła was Warta, że przegrywaliście już w pewnym momencie 1-6?
Początek zaspaliśmy, dużo błędów, jesteśmy skarceni.
Zdołaliście później jeszcze ten kontakt złapać, była emocjonująca końcówka, w której pan mimo strzelenia wcześniej 4 bramek nie wykorzystał ważnego rzutu karnego na niespełna 3 minuty przed końcem.
Bywają takie momenty, ale nic się nie stało, gramy dalej.
Początek meczu był marzenie, tak jak zaplanowaliśmy, ale z każdą minutą Pomorzanin dostosował się do naszej taktyki, coraz więcej bramek strzelali, troszkę odkryliśmy środek. Na końcu zmieniliśmy na szczęście sposób taktyki i doprowadziliśmy mecz do naszej wygranej, więc bardzo się cieszymy. Myślę, że z każdym meczem tutaj bliżej końca sezonu nasza forma rośnie. Nie ukrywam, że cieszę się, że coraz więcej ludzi mieliśmy do dyspozycji z tego względu, że mieliśmy dosyć sporo kontuzji, troszkę ludzi odeszło. Początek sezonu nie był taki, jak powinien, gdyż graliśmy dużą częścią juniorów, no ale myślę, że z każdym meczem pokazujemy, że w przyszłym sezonie na pewno, jeśli się wytrzymamy oczywiście, bo zależy teraz, jaki wynik będzie miała LKS Gąsawa, dostaniemy kolejną szansę o baraże i wtedy jest szansa zostać w lidze.
Pod warunkiem, że Grunwald wygrał z Gąsawą.
Myślę, że tutaj nie będzie większej niespodzianki z tego względu, że Gąsawa też jest osłabiona i tutaj Grunwald pokaże swój charakter i nie da się pokonać w Gąsawie.
Oj, Waldemar Rataj pomylił się, bo w meczu w Gąsawie drużyna LKS-u wygrała z Grunwaldem Poznań niesamowicie niespodziewanie 7-6. A co to oznacza dla warciarzy? Czy niestety opuszczają szeregi hokejowej Superligi, zajmując ustną lokatę? W barażach zagra LKS Gąsawa, jak mówiłem, na 5. miejscu AZS-a WF Poznań, a na miejscu 6. LKS Rogowo. Dodajmy, że w półfinałach zmierzą się Grunwald Poznań ze Stellą Gniezno i Pomorzanin Toruń ze Startem Gniezno. To już za tydzień. 19 mecze półfinałowe, 20 wielki finał, walka o medale. Teraz patrząc jeszcze na inne wydarzenia związane z pierwszą ligą hokeistów na trawie pod dachem, AZS Politechnika Poznańska trenera Zbigniewa Rachwalskiego awansowała do hokejowej Superligi. Serdecznie gratulujemy i także wielkie gratulacje dla hokeistek drużyny Politechniki Poznańskiej, która dzisiaj potwierdziła swój prymat w kraju, wygrywając wszystkie spotkania podczas turnieju, który odbywał się w Rogowie. AZS Politechnika Poznańska pokonała 8 Tarnowskie Góry 8-2, a drużynę LKS-u Rogowo 8-1 i mistrzowska korona dla drużyny Laskarek AZS-u Politechniki Poznańskiej.
20 minut po godzinie 19, już za kilkanaście sekund pomówimy o tenisie. Jeszcze szybki rzut oka na to, co dzieje się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Tam Legia w dalszym ciągu przegrywa z poznańską Wartą 0-1. Rozpoczęła się 91. minuta tego spotkania.
Na kortach z Radiem Poznań.
Mamy jeszcze środek zimy, ale entuzjaści tenisa już dopytują, czy rzeczywiście będzie wielkie wydarzenie na kortach parku tenisowego Olimpia w Lasku Golęcińskim, czy będzie Challenger ATP Poznań Open. I z tego, co wiemy, będzie, ale w trochę innym, a może troszkę powracającym terminie. Czy zgadza się z takim postawieniem sprawy szef całego przedsięwzięcia, dyrektor turnieju, pan Krzysztof Jordan?
Tak, będziemy organizować turniej w naszym starym terminie, o który walczyliśmy przez wiele, wiele lat, bo to jest w Polsce chyba najlepszy turniej, najlepszy termin na turnieje challengerowe, czyli pierwszy tydzień czerwca. Bardzo na tym zależało przez wiele lat. Wtedy, jak to się mówi, wszyscy są w domu, możemy liczyć na ogromne zainteresowanie publiczności. No i z optymizmem patrzymy na rozwój tego wydarzenia w tym roku, tym bardziej, że tak chyba wszyscy czujemy to, że zbliżamy się już do końca pandemii. Naprawdę bardzo, bardzo chcemy, aby ten turniej był bardziej spektakularny niż poprzedni.
Ale i ten poprzedni był turniejem udanym. Tak to myślę, można śmiało powiedzieć, bo warunki rzeczywiście były trudne. Były obostrzenia sanitarne, ale wyszliście z tego jako organizatorzy obronną ręką. Takie opinie były też zewnętrzne, nie wiem, z ATP.
Tak, tak w ogóle to mieliśmy ogromne szczęście, bo nasz turniej był w lipcu, gdzie nie wiadomo jaka pogoda jest i te poprzednie lata, te historyczne, bardzo często graliśmy w deszczu, nie musieliśmy przekładać terminy, udało nam się. Deszcz zaczął padać w ostatnich paru minutach finałowego meczu, wszyscy byli szczęśliwi, cały tydzień cudownej pogody, wspaniała publiczność, wielkie emocje. Tak sobie życzymy, żeby się udało w tym roku podobnie.
Tak, zerkamy za okna pana gabinetu z widokiem na kort centralny. Cały czas tutaj coś się też dzieje. Są kwestie remontowe, czyli znowu chcecie czymś takim pozytywnym również inwestycyjnie pod kątem również Challengera ATP zaskakiwać?
No tak, dlatego że jakby wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, żeby robić dobre turnieje, to musi być coś, co szeroko nazywamy dobrą bazą, dobrym zapleczem i krok po kroku staramy się tak robić. Mamy tutaj absolutnie dobrą współpracę, żeby nie powiedzieć bardzo dobrą, z miastem Poznaniem i z Posirem, który też tyle, ile może nas wspiera i bardzo się z tego cieszymy. Obiekt pięknieje i mamy nadzieję, że jak już przyjdzie wiosna, to będziemy mogli się z tego cieszyć, także nie tylko my, ale wszyscy poznaniacy, bo to tak naprawdę jest jeden, nie wiem, z dwóch, trzech najpiękniejszych obiektów w Polsce, o ile nie najładniejszy, my mówimy, że najładniejszy.
Ja się z tym absolutnie zgadzam. Podobnie jak z tym, że znając pana i pana ekipę, przynajmniej trochę znając, to wiem, że już pewnie wykonuje pan troszkę telefonów, także zapytam o tę część sportową do tych ludzi, którzy mogą tutaj w tym pierwszym tygodniu czerwca na kortach w Lasku Golęcińskim zagrać.
Znaczy od pewnego czasu jesteśmy tutaj raczej związani sztywnymi regulaminami ATP, bo zawodnicy zgłaszają się sami. My oczywiście korzystamy z tego, że turniej ma dobrą opinię i gracze przyjeżdżają do nas bardzo chętnie, ze względu właśnie na to, co powiedziałem przed chwilą, na świetną organizację, że lubią, wszyscy podkreślają, że jest zawsze taka sportowa atmosfera, którą wszyscy tutaj pracujący przy turnieju, cała nasza ekipa klubowa z ogromną serdecznością i zaangażowaniem pracuje w tym temacie. Także od tej strony jestem spokojny, także poziom zawsze był dobry naszego turnieju, bo to jest początek sezonu na ziemi. Wszyscy chcą się pokazać, przed nimi jeszcze zawsze zawodnikami, znaczy przynajmniej dwa miesiące ostrego grania, zanim się przenoszą do Stanów, żeby grać na kortach twardych, więc tutaj są te początki, szansa na dobre punkty. Historia zresztą wielu graczy, którzy odnosili tutaj sukcesy, wskazuje na to, że potem szli bardzo, bardzo w górę, właśnie zaczynając od kortów ziemnych.
To wracamy na krajowe podwórka, bo tutaj też ciekawa inicjatywa, wydająca się, że może to promocyjnie dodać takiego troszkę poweru polskiemu tenisowi. Myślę o Superlidze. Zawsze ligowa rywalizacja, też często poza mikrofonem rozmawiamy sobie o koszykówce, o piłce nożnej. Liga, Superliga tenisa i wiadomo, że w tym elitarnym gronie, na tej najwyższej półce ligowej będzie drużyna parku tenisowego Olimpia. Takie postanowienie jest.
Jest takie postanowienie. Chcemy spróbować uczestniczyć w tej Superlidze. To jest zupełnie nowy twór. Ta organizacja jest na pewno organizacją zrobioną i pomysły na tą ligę są z ogromnym rozmachem. Na ten moment chyba nie wszyscy wiedzą jeszcze, jak to będzie w szczegółach funkcjonować. Są tysiące pytań, które my sami mamy do organizatorów w sprawach technicznych. Nie zgadzamy się z pewnymi kwestiami zupełnie, na przykład z opłatami, z wysokimi bardzo opłatami za transfery zawodników. Dla nas to jest szczególnie trudne, ale tutaj nie wylewamy łez oczywiście, bo my nie mamy zawodników na nasz nasz klub na wysokim poziomie grających w turniejach ATP czy WTA. Nasz klub tak de facto został zaproszony chyba głównie z tego powodu, że jesteśmy takim najlepszym klubem w Polsce trenującym dzieci na niesłanie wysokim poziomie. Nasi trenerzy są zapraszani na różnego rodzaju kursy. Ten poziom szkolenia dzieci został zauważony. My jesteśmy z tego dumni, ale na tą Superligę to się nie przekłada, bo będziemy musieli kontraktować wszystkich zawodników. To są jakieś ogromne pieniądze, więc myślę raczej, że będziemy starali się być. Najważniejsza dla nas będzie obecność. Chodzi nam także o to, że ta Superliga może w piękny sposób wzbogacić nasze życie klubowe. Mamy coś nowego. Wierzymy, że grono naszych kibiców nie tylko będzie przechodziło na Challengera, ale także zobaczy 3 albo 4 niesłychanie ciekawe mecze. Może część z naszych przyjaciół będzie jeździła z nami na te mecze wyjazdowe. Z całą pewnością zbuduje to dobrą atmosferę, a my będziemy się starali, żeby ta atmosfera była ze wszech miar sportowa.
Ligowe emocje są zawsze nieprawdopodobne. Mam nadzieję, że podobnie będzie w przypadku tenisowej Superligi. Trzymamy kciuki za poznańskie ekipy, bo nie tylko Park Tenisowy Olimpia, ale także poznański AZS w tej Superlidze wystąpi. Za chwileczkę też będą wielkie piłkarskie emocje. Ja Państwu tylko szybciuteńko zdradzę. Jeśli chodzi o piłkarską Ekstraklasę, znakomite wieści będzie Państwu potwierdzał za kilka minut Wojtek Bernate prosto z Warszawy. Warta wygrała z Legią, Warta opuściła strefę spadkową. My jeszcze teraz dokonamy takich różnych przełączeń, bo przecież transmisja trwała na antenie MC Radia. To takie kulisy radiowej pracy podczas Światowego Dnia Radia. My jeszcze przez 3 minutki pozostańmy w klimacie tenisowym, a to dlatego, że na kortach Parku Tenisowego Tarnowo-Podgórne odbyły się w tym tygodniu Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w tenisie. To był też dobry pretekst, by na przykładzie tej imprezy przyjrzeć się aktywności ruchowej stanu duchownego, a tematem zajął się Grzegorz Hałasik.
Ksiądz Józef Mikołajczak, obecnie pracujący w Ostrogu.
Jest ksiądz organizatorem Mistrzostw Polski Księży w tenisie.
Jestem współorganizatorem, bo głównym i takim naprawdę spiritus movens z tej inicjatywy to jest ksiądz proboszcz Krystian Sobczak z Ostroga. Po raz pierwszy odbywa się tutaj na terenie Wielkopolski. Do tej pory były edycje rozgrywane w Żywcu, to były zimowe, halowe spotkania. Natomiast większą tradycję mają rozgrywki letnie, już odbyło się 21 edycji. Ostatnio rozgrywane są właśnie na kortach w Żywcu. W międzyczasie odbyły się Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Międzynarodowe Mistrzostwa Filipin, Stanów Zjednoczonych i księża z Polski tam biorą udział w tych rozgrywkach z sukcesami. Udało mi się zdobyć Mistrzostwo Świata, Europy i Stanów Zjednoczonych. Na Filipinach niestety nie byłem.
Widać, że ci księża trochę w tego tenisa grają.
Ci, którzy tu przyjechali, to naprawdę są wytrawni tenisiści, którzy grają od kilkudziesięciu lat. Ładnie trzymają piłkę, biorą udział w też różnych innych turniejach, także to już naprawdę trzeba mocno grać, żeby tutaj coś ugrać.
Aktywność fizyczna stanu duchownego w ogóle mnie nie dziwi, bo wiem, że grają w gry zespołowe, ćwiczą, trenują, ale o tenisie tak często nie słychać, a widać jest.
To znaczy jest sporo księży, którzy grają tutaj w naszej diecezji też. Jest to coraz bardziej popularne. Ja swego czasu, gdy byłem proboszczem w Rusku Kojerocina, miałem też taki parafialny kort. Wspaniały kontakt z młodzieżą i jednocześnie takie inne spojrzenie też na kapłana, które dzisiaj jest bardzo potrzebne, żeby nie był kojarzony jedynie z brewiarzem, ale był również kojarzony z takimi dyscyplinami jak sport, tenis. Bardzo wielu księży gra w tenisa ziemnego, jeżdżą na nartach. Są też takie spotkania, gdzie narciarze rywalizują ze sobą.
U księdza co było najpierw?
Najpierw sutanna. Ja od 35 lat, od momentu, kiedy byłem wikariuszem w Grodzisku, wtedy tam przy wodach grodziskich powstały korty i tam zaczęliśmy grać i od tego się zaczęła ta przygoda z tenisem.
No i tutaj na Mistrzostwach Polski jesteśmy po zwycięskim meczu deblowym.
W tej kategorii plus 60 zająłem trzecie miejsce, chociaż już jestem w kategorii plus 70, a w debla udało nam się zwyciężyć, wygraliśmy wszystkie 7 pojedynków. Jedziemy w czerwcu do Lublińca na turniej, potem do Tarnowa, a Mistrzostwa Polski będą we wrześniu w Żywcu.
Ksiądz Krzysztof Jarmuła, diecezja tarnowska, parafia Staszkówka.
Opłacało się przyjechać kilkaset kilometrów pod Poznań do Tarnowa Podgórnego, bo jest Mistrzostwo Polski w singlu w kategorii 50+.
Powiem tak, warto było. Wygrałem tą kategorię, ogromnie się cieszę. Walka była jak zwykle co roku zacięta. Walczymy dzielnie, odważnie, idzie do przodu. Znamy się mniej więcej, ale co roku ktoś nowy przybędzie. Tak było też w tym roku, więc taka jest niepewność, no ale walczymy. Lubiłem grać dawniej w piłkę nożną, ale już potem chytałem takie kontuzje i zainteresowałem się tenisem. Bardzo mi się ten sport spodobał. Przynosi dużo korzyści, pomaga też w pracy duszpasterskiej, bo jak się tak pogra w tego tenisa, to przychodzą nowe pomysły, nowe chęci, nowa mobilizacja do pracy też duszpasterskiej. Jestem sam na parafii, więc to mi bardzo pomaga.
A w parafii są partnerzy, z którymi można pograć?
Mojej nie ma, ale wokoło, w okolicach Gorlic są wspaniali gracze, świeccy, którzy grają wyśmienicie. Walczymy, gram też w lidze tam gorlickiej.
Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań.
Bo i też mamy połączenie na żywo z Wojtkiem Bernardem i miejmy nadzieję, że on już uspokoił emocje, uspokoił zszargane pewnie nerwy, bo też emocji w meczu Warty Poznań z Legią Warszawa z pewnością nie brakowało. Wojtku, jeżeli możemy Cię prosić o namiastkę tych emocji, które z pewnością na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej przeżywałeś. Wojtek Bernard.
Emocji rzeczywiście tutaj przy Łazienkowskiej nie brakowało. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że Warta wywiozła 3 punkty ze stolicy, pokonała mistrzów Polski na ich terenie 1-0. Ta bramka z 23 minuty Dawida Szymonowicza, o której wspominałem przy poprzednim wejściu, no sprawiła, że mogli się z tego pierwszego zwycięstwa warciarze cieszyć w tych starciach po powrocie do Ekstraklasy z warszawską Legią. Wcześniej 3 kolejne spotkania rozegrane w tym sezonie i w poprzednim były dla zespołu warszawskiej Legii. Dzisiaj warciarze bardzo się cieszą, bo nie dość, że pokonują mistrza Polski na jego boisku, to jeszcze dzięki temu wychodzą ze strefy spadkowej. Tych emocji w drugiej odsłonie rzeczywiście nie brakowało. Pod takim dramaturgicznym względem na pewno była lepsza od pierwszej części spotkania. Wprawdzie zespół warszawskiej Legii rzucił się tu od początku tej drugiej odsłony do intensywnych i groźnych ataków, ale po takim początkowym naporze później jednak znów się wszystko wyrównało. Warta znowu dobrze te ataki warszawskiej Legii rozbijała. Do takich najistotniejszych wydarzeń w drugiej części spotkania doszło około 71 minuty. Mówię około, bo to wszystko trwało dosyć długo. Po jednej z ofensywnych akcji zespołu Warty Poznań wyprowadzał, starał się wyprowadzić kontratak bramkarz zespołu gospodarzy Artur Boruc. Gdzieś tam odepchnął przy wyprowadzaniu tej akcji Dawida Szymonowicza. Akcja się toczyła, za chwilę została przerwana faulem na jednym z warciarzy i gdy była pomoc medyczna udzielana zawodnikowi Warty Poznań, arbiter został gdzieś tam wezwany z wozu wideoweryfikacji do tego, aby zerknąć na sytuację właśnie Artura Boruca z Dawidem Szymonowiczem. I co się okazało? Po tej krótkiej wideoweryfikacji jednoznacznym ruchem pokazał Łukasz Kuźmia z Białegostoku, że dyktuje rzut karny za faul Artura Boruca i dodatkowo jeszcze pokazuje bramkarzowi i kapitanowi Legii czerwoną kartkę za to niesportowe zachowanie, za odepchnięcie, za uderzenie w głowę Dawida Szymonowicza. Oczywiście sporo tutaj dyskusji, żółte kartki za dyskusję między innymi dla Mladenowicza. Artur Boruc miał sporo do powiedzenia Łukaszowi Kuźmie, nie do końca mógł się godzić się z tą decyzją, ale w końcu murawę opuścił. Pojawił się nierozgrzany do końca Cezary Miszta, rzut karny Adama Zrelaka. No i Cezary Miszta, nie dość, że nierozgrzany, to w ogóle nie musiał przy tym rzucie karnym interweniować, bo Zrelak fatalnie przestrzelił. Była szansa, aby, jak to się mówi popularnie, zamknąć to spotkanie, bo Warta z przewagą jednego zawodnika i z przewagą 2 bramek pewnie już tutaj nie miałaby specjalnych nerwów, a tak tych emocji do samego końca nie brakowało, bo rzeczywiście legioniści tutaj jeszcze rzucali już wszystko w końcówce na jedną kartę i starali się doprowadzić do wyrównania. Na szczęście Zrelak nie będzie długo pamiętał tego rzutu karnego i nikt mu nie będzie tego wypominał, bo się udało to jednobramkowe prowadzenie dowieść do końca, choć w tych ostatnich minutach jeszcze musiał się Adrian Lis wykazać między innymi po uderzeniu Pawła Wszołka. Ale Warta grała mądrze, długo starała się utrzymywać przy piłce, wykorzystywała te wolne przestrzenie, które powstawały dzięki temu, że miała przewagę jednego zawodnika. Łukasz Trałka po uderzeniu głową miał szansę podwyższyć jeszcze nawet ten rezultat, ale ostatecznie skończyło się na tym jednym złotym golu Dawida Szymonowicza z 23 minuty, który dał warciarzom jakże cenne zwycięstwo przy Łazienkowskiej. Dla Warty to już dla Legii to już 6. porażka w tym sezonie przed własną publicznością. Legia zostaje w strefie spadkowej. Warta z niej dzięki tej wygranej wychodzi. Dobry prognostyk i dobra gra też dzisiaj Warty. Taka bardzo mądra, skuteczna przede wszystkim w rozbijaniu i utrudnianiu życia piłkarzom warszawskiej Legii. To przyniosło efekt. 3 punkty, zwycięski gol Dawida Szymonowicza, spore emocji, czerwona kartka dla Artura Boruca, ale najważniejszy jest fakt, że Warta dopisuje 3 punkty, a przy Legii wciąż 0.
Dziękujemy serdecznie. Prosto z Łazienkowskiej 3 z Warszawy relacjonował nasz wysłannik Wojciech Bernat. Pięknie dziękujemy. Pozostajemy w klimacie rywalizacji piłkarskiej, choć tym bardziej teraz pod dachem, bo dokładnie w Ekstralidze futsalu. Też konfrontacja Wielkopolska kontra Legia Warszawa. A to dlatego, że udanie zrewanżowała się drużynie legionistów drużyna futsalu Leszno. Przypomnijmy, na inaugurację tych rozgrywek w tym sezonie drużyna z Wielkopolski przegrała dosyć niespodziewanie w Warszawie z Beniaminkiem futsal Ekstraklasy 1-4, ale wczoraj w hali Trapez w Lesznie niespodzianki już nie było. Drużyna GII ma lepszy futsal Leszno, pewnie pokonała Legię Warszawa 3-1. Gole zdobywali Marcin Firańczyk, Kasper Konopacki i Rajmund Siecla. Pomeczowe opinie zbierał nasz reporter Jacek Marciniak.
Zespół z Leszna był dzisiaj zdecydowanie u nas lepszy, tutaj nie ma co oszukiwać.
Grający trener Legii Mariusz Milewski.
Przeważali cały mecz, zresztą takie było nastawienie, że oni będą przeważać, my chcieliśmy kontrować. Szkoda trochę tych sytuacji w pierwszej połowie, bo mieliśmy naprawdę 3-4 fajne kontry, takie 3-1, 2-1, które tak naprawdę powinniśmy wykorzystać i zamienić na bramkę. Niestety jest rozkojarzenie o niektórych chłopaków i niestety jak się takie sytuacje nie wykorzystuje, to się nie da wygrać meczu, zwłaszcza na tak gorącym terenie jak Leszno. Nie ma znaczenia, czy to różnica, co za różnica, czy 3-1, czy 5-1, czy 8-1. Porażka to jest porażka dla nas, wracamy bez punktów, no i co, i musimy pracować dalej.
Pod koniec spotkania pan zaryzykował i wycofał bramkarza.
Tak, chcieliśmy zaryzykować, to nie było co bronić, przy 3-0 już tak naprawdę chcieliśmy zaryzykować. Trochę się opłaciło, strzeliśmy jedną bramkę, mieliśmy jeszcze drugą sytuację, także szkoda, no, taki jest futsal.
Rewanż się udał za porażkę w pierwszym meczu.
Udałby się, jakby był wyższy wynik niż 4-1. Nie, przede wszystkim cieszy zwycięstwo.
Tomasz Schnadel, trener zespołu z Leszna.
Myślę, że zagraliśmy dobry mecz, tylko nieskutecznie pod bramką przeciwnika i dlatego ten mecz trzymał w napięciu do końca, bo dużo szybciej powinniśmy ten mecz zamknąć. Byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem dzisiaj, kreującym sytuację, ale to tam mówię, pierwszy mecz, my też mieliśmy duże kłopoty zdrowotne ostatnimi tygodniami i to też myślę, że ta forma jeszcze nie jest nasza najwyższa, ale już jest blisko. Nie ustrzegliśmy się kilku pojedynczych błędów, ale ten wynik jak najbardziej zasłużony, ale za mały, tak bym to powiedział.
Dzisiaj zadebiutował Marcin Firańczyk.
Przywitał się z Ekstraklasą, chyba bramką kolejki, przepiękna bramka, dużo nam daje jakości, no jeszcze jest nieskuteczny, sam tu wie o tym, że pod bramką jeszcze decyzyjność troszeczkę nawala, gdzieś w tych decydujących momentach musimy nad tym pracować, tak, bo takie sytuacje z lepszymi drużynami, tymi z samej góry tabeli musimy wykorzystywać, żeby jakieś punkty osiągnąć.
To jest duże wzmocnienie?
To jest typowy pivot, bardzo silny fizycznie i myślę, że będziemy mieli z niego dużo uciech.
Dzisiaj oficjalnie z drużyną żegnał się Piotr Pietruszko.
Po części obowiązki służbowe, po części już też można powiedzieć pewien wiek, aczkolwiek zdecydowały głównie ten aspekt czasu, czyli jego praktycznie brak. No i chęć uprawiania tego w profesjonalny sposób jak do tej pory już no, nie była możliwa i dlatego stąd ta decyzja.
W Lesznie spędził pan 4,5 sezonu.
To były bardzo fajne 4,5 roku. Tak naprawdę jest to mój drugi klub futsalowy. Cieszę się, że tutaj trafiłem, cieszę się, że mogłem pomóc drużynie, jakąś cząstkę siebie zostawić w tym zespole, w tym klubie. Ja zaczynałem w pierwszej tutaj, przyszedłem do pierwszej ligi i udało się zdobyć awans do Ekstraklasy.
Ten dzisiejszy mecz jak pan ocenia?
Mecz pod pełną kontrolą, poza kilkoma momentami, którym być może zabrakło trochę skuteczności, trochę zimnej głowy. Gdyby te bramki szybciej padły w pierwszej połowie, to byśmy szybciej zamknęli to spotkanie.
16. kolejka Ekstraligi futsalu. Futsal Leszno wygrał z Legią Warszawa 3-1. Inna wielkopolska drużyna występująca w tej elicie futsalowej rywalizacji w naszym kraju, Red Dragons Pniewy, pokonali futsal team Brzegu Siebie 3-1. Także gole dla pniewskiej ekipy zdobywali Patryk Koły, Mykyta Starożuk i Maksym Pałtiak. W innych meczach tej pierwszej kolejki rundy rewanżowej drużyna z Lęborka przegrała z Dremanem Opole Kompracice 2-3. FC Toruń uległ rekordowi Bielsko-Biała 2-8. Słoneczny Stok Białystok przegrał z Kozaktem Lubawa 1-4, a Piasek Gliwice zwyciężył Chorzowski Clearex 9-0. Za 19 minut godzina 20, audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Będzie jeszcze o piłce nożnej. Będzie za 2 minutki po muzycznym oddechu. Spotkamy się z lekarzem piłkarskiej reprezentacji Polski, poznaniakiem, panem Jackiem Jaroszewskim.
Życie sportowca to nie tylko blaski, medale, dobre występy na różnego rodzaju imprezach sportowych, ale czasami także cienie, urazy, kontuzje, po których dniami, tygodniami, czasami nawet miesiącami trzeba dochodzić do pełnej sprawności. Pojawiło się nowe miejsce, nowy punkt, w którym sportowcy, nie tylko sportowcy, mogą liczyć na bardzo dobrą opiekę. Jacek Jaroszewski, dyrektor medkliniki w podpoznańskiej Dąbrowie, dyrektor medyczny.
Ktoś zrobił statystykę, ile kontuzji związanych z koniecznością wykonania zabiegu operacyjnego zawodowy sportowiec statystycznie automatycznie odnosi w ciągu kariery liczonej od 15 do 35 roku życia, statystycznie 6 się okazało. Także niestety jest to coś nierozłącznie związanego z tym zawodem. To miejsce tutaj to takie zrealizowanie mojego marzenia pewnie od wielu lat, aby zgromadzić w jednym miejscu ludzi, którzy wiem, że znają się na tym, co robią. Mówię tu o lekarzach, fizjoterapeutach, ale również, co jest bardzo istotne, o wielu innych ludziach niezwiązanych z leczeniem. Może zawsze o takim miejscu, gdzie pacjent, jeśli już musi się leczyć, to chętnie przychodzi i gdzie atmosfera jest taka, że chętnie też wszyscy przychodzą do pracy. Zamierzamy nie tylko leczyć urazy sportowe, zamierzamy nie tylko leczyć urazy ortopedyczne. Ma to być placówka również wielospecjalistyczna, która i sportowców w wielu innych dziedzinach medycyny ma wspomagać i leczyć normalnych ludzi i amatorów i nieuprawiających sportu w gminie i szerszej okolicy.
Pacjent numer jeden jednak jest tak zwanej wysokiej sportowej półki, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, nasza znakomita biegaczka, olimpijka.
Operowałem Patrycję pół roku temu. Była czołową 400-metrówką, jeśli tak można powiedzieć, w naszej polskiej sztafecie, a z powodu problemu z Achillesami niestety nie pojechała na igrzyska. Karolina Nadolska-Jarzyńska, nasza najlepsza polska maratonka. Od wielu lat się przyjaźnimy i kiedy trzeba ją leczę ze swoim mężem i trenerem Wyszkiem Nadolskim. Są rodzicami chrzestnymi mojego najmłodszego dziecka. Tak się już przyjaźnimy. Też Łukasz Kubot, którego miałem możliwość operować przed powrotem jeszcze do gry. W klubie zakończyłem 3 lata temu pracę i to właśnie taki zakończyło okres 20 lat pracy w klubie. Byłem 9 lat w Kroklinie lekarzem. Te lata wspominam najpiękniej, chociażby mecze z Hertą Manchesterem. Potem 5 lat w Polonii Warszawa i 5 lat w Legii Warszawa. Ale żona, ilość dzieci w domu i obowiązków sprawiły, że to zakończyłem. Teraz pozostała praca z kadrą. Okaże się, czy jeszcze ta przygoda będzie trwała, czy nie.
No będzie trwała. Ostatecznie dr Jacek Jaroszewski znalazł się w sztabie trenera Czesława Michniewicza. Zresztą jak nie jedyny wielkopolanin w tym sztabie, bo także znany z pracy w wielkopolskich klubach trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk. W audycji w sportowym rytmie mówimy nie tylko o reprezentacyjnej piłce na najwyższym poziomie, ale także o klubach w niższych klasach rozgrywkowych. Dlatego też zapraszamy Państwa na wizytę w piłkarskiej Kobylnicy.
Wystartowała już piłkarska ekstraklasa, ale przygotowują się do tej wiosennej części rozgrywek także drużyny niższych lig, między innymi w piątej lidze piłkarskiej w grupie drugiej ekipa Piasta Kobylnice pod wodzą trenera Tomasza Dłużyka. Panie trenerze, na razie jest trzecie miejsce w tabeli. Jak na Beniaminka, to jest pozycja wysoka, ale pewnie macie swoje ambicje.
Zgadza się, pozycja jest wysoka jak na Beniaminka, jednak cele były takie, żeby mocno powalczyć o awans do czwartej ligi. Na ten moment jednak przewaga duetu Meblosz i Lipno jest stosunkowo duża i jesteśmy świadomi, że ciężko będzie te straty nadrobić, jednak będziemy robić wszystko, żeby jednak o ten awans powalczyć.
Jeżeli chodzi o te drużyny piątoligowe czy występujące w klasie okręgowej, to ten okręg Swarzęcki zrobił się taki bardzo mocny, prawdziwe takie zagłębie się zrobiło, bo nie tylko, no wiadomo, najwyżej klasyfikowana Unia Swarzędz, ale jest też Lider Swarzędz, Meblosz Swarzędzy, Piasty, Kobylnica, taki ośrodek się zrobił mocny.
Zgadza się, ale no, trzeba też wziąć pod uwagę, że Swarzędz w tej chwili liczy chyba 80 tysięcy mieszkańców, to jest miasto wielkości Piła Leszno i faktycznie jest tu sporo osób, która chce grać w piłkę, umie to robić, co pokazują wyniki, także no nie ma się do końca co dziwić.
Pamiętam, że ekipa Piasta Kobylnica też stała się taka dosyć atrakcyjna dla takich piłkarzy, którzy uprawiali futbol, nie chcę powiedzieć, że bawili się w niego, no bo starają się grać także na ligowym poziomie i trochę roszad w drużynie Piasta Kobylnica było, przychodzili na przykład piłkarze, którzy kończyli swoją przygodę z futbolem w poznańskich klubach.
No zgadza się, taka jest rzeczywistość, że w tych najlepszych klubach, jakim jest Lech i Warta, może grać ograniczona ilość zawodników i ci, którzy gdzieś tam no, nie do końca wygrali rywalizację z innymi, no, szukają klubów takich jak właśnie Unia, Lider, Piast czy Meblosz.
Jeżeli chodzi o montowanie tej drużyny, jakie zmiany w przerwie zimowej nastąpiły?
Kadra Piasta liczyła ponad 30 zawodników, co na tą ligę jest bardzo, bardzo dużą kadrą i tutaj wspólnie z zarządem stwierdziliśmy, że tą kadrę musimy ograniczyć i kilku zawodników odeszło, a nie planujemy, żeby jakiś zawodnicy nas wzmocnili zimą. Będziemy się nad tym zastanawiać latem.
Takie krótkie określenie, rzeczywiście mieszanka rutyny z młodością, czy jednak przewaga, nie wiem, młodych piłkarzy?
No, tutaj myślę, że przewaga jednak mimo wszystko rutyny, bo to są już zawodnicy 20-kilkuletni w większości. Młodzieżowców mamy niewielu w drużynie, także tutaj przewaga zdecydowanie rutyny.
A jakie wyzwanie dla pana, człowieka, który no, zetknął się z ekstraklasowym futbolem, jest praca teraz na pułapie piątej ligi?
No, bez względu na ligę zawsze staram się pracować jak najlepiej potrafię. Jestem trenerem teraz w Piaście, w piątej lidze i robię wszystko, żeby zespół Piasta znalazł się w czwartej lidze.
Takie cały czas są założenia, bo jednak to zdanie o tej próbie awansowania powiedział pan przy pierwszej powiedzi i teraz też.
Tak, no zdecydowanie stawiamy sobie najwyższe cele. Jesteśmy klubem jak na tą ligę bardzo dobrze zorganizowanym, także no musimy mieć też wysokie cele, żeby to wszystko grało.
Za 10 minut, godzina 20, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Było sporo o emocjach piłkarskich. Mówiliśmy także o piłce ręcznej, bo w Kaliszu niestety na razie drużyna Energii MKS-u przegrywa w spotkaniu z Azotami Puławy. A my o żużlu, bo we wtorek o 21.05 zapraszam na kolejne wydanie audycji Sportowa Arena. Poświęcimy ekstraligowemu czarnemu sportowi tę audycję. To dlatego, że to sezon po długiej przerwie, w którym będziemy mieli znowu dwie ekstraligowe drużyny na torach, bo to oczywiście Fogo Unia Leszno, a także Beniaminek, Arget Malesa, TŻT Ostrowia. Naszym gościem w studiu będzie Ireneusz Igielski, członek zarządu Unii Leszno, a także połączymy się z szefem drużyny z Ostrowa, panem Waldemarem Górskim. A teraz w naszej audycji jeszcze coś o historii leszczyńskiego i polskiego żużla, bo ukazała się książka poświęcona byłemu żużlowcowi Unii Leszno, trenerowi i działaczowi Józefowi Olejniczakowi. Wspólnie wydały ją samorząd oraz Miejska Biblioteka w Lesznie. Autorem publikacji poświęconej tej troszkę już zapomnianej legendzie leszczyńskiego Speedwaya jest starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, miłośnik lokalnej historii. Spotkał się z panem Jarosławem nasz reporter Jacek Marciniak.
Można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o karierę sportową, to można powiedzieć, że za wcześnie się urodził, bo gdyby urodził się 5 czy 10 lat później, to na pewno ta kariera by zupełnie inaczej wyglądała. Trafił na taki najgorszy czas z możliwych totalnego zastoju, jeżeli chodzi o polski żużel, zerwania kontaktów. Tych pierwszych, które nawiązano po wojnie, były mecze międzypaństwowe z Czechosłowacją, z Holandią, ze Szwecją. Później w latach 50-54 praktycznie takich kontaktów nie było. Dopiero koniec 54 roku. Czasy specyficzne, to wiadomo, zimna wojna, różne tam sprawy polityczne o tym zadecydowały i dopiero końcówka sezonu 54, wznowienie kontaktów międzynarodowych. To był ten czas, w którym Józef Olejniczak był jednym z najlepszych polskich zawodników, a nie mógł rozwinąć swych umiejętności, swojego talentu na arenie międzynarodowej, a następne lata, no to już był, powiedzmy, zawodnikiem 37-6-letnim, no to już nie ten czas, żeby karierę sportową rozwijać. Także te najlepsze lata, które można było karierę sportową rozwijać, zajęła mu wojna, czasy okupacji. Niestety później był już jednym ze starszych polskich żużlowców. Koniec kariery zbiegł się akurat ze wznowieniem tych kontaktów międzynarodowych i jakby zakończenie kariery Olejniczaka idealnie zbiegło się z potrzebą zatrudnienia przez Polski Związek Motorowy szkoleniowca, kierownika drużyny. Było wtedy mnóstwo wyjazdów międzynarodowych. Ten czas właśnie zakończenia kariery przez Olejniczaka idealnie zbiegł się z tym okresem, gdzie był też idealnym kandydatem do pełnienia właśnie takich funkcji w polskiej kadrze narodowej.
No właśnie, to pod jego wodzą polscy żużlowcy zdobywali dość znaczące laury.
Największe sukcesy w latach 60., pierwsze drużynowe Mistrzostwa Świata 1961, 65, 66 później. Także oczywiście on był wtedy tym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, menedżerem kadry. No wtedy oczywiście to inna struktura, bo funkcja trenera czy kierownika drużyny to różnie w różnych zawodach wyglądało. Także wielkie sukcesy na początku lat 60. i największe sukcesy też lat 70.
Niósł wielkie zasługi dla klubu sportowego w Lesznie, żużlowego i dla polskiego żużla i teraz do światowego, można powiedzieć.
Wiesław Dobruszek, historyk żużla.
Bo poprowadził później już jako trener polską reprezentację do wielu sukcesów. Ale wracając do tego, jakim był zawodnikiem, no na pewno był bardzo skutecznym, bo jak zginął już Alfred Smoczyk, to nie było lepszego od Józefa przez kilka lat. Wygrywał właściwie wszystkie wyścigi i osiągał średnią bardzo wysoką. Przegrywał rzadko, a w Lesznie to już nigdy właściwie. I prowadził Unię do tych 6 tytułów na przełomie lat 40. i 50. to głównie jego zasługa. Tak samo jak z reprezentacją kraju, gdzie były te początki trudne, bo poza Alfredem Smoczykiem praktycznie nie mieliśmy wtedy zawodnika na światowym poziomie, ale powolutku pod jego kierunkiem, opieką i zawodnikiem cały czas i szkoleniowcem, tak samo w kadrze, powolutku ta nasza reprezentacja zaczęła odnosić jakieś sukcesy, wygrywać pierwsze te mecze.
Bardzo rzeczowy, bardzo punktualny, bardzo zasadniczy człowiek, zdyscyplinowany, tego wymagał od siebie, wymagał też od innych, których szkolił.
A gdy zaczęliśmy startować od 1956 roku w niemalnych mistrzostwach świata, to też potrafił dopilnować, bo miał przecież swoje jakby znajomości na światowych torach, gdzie pomagał polskim zawodnikom rozprowadzać nawierzchnię toru, przygotować sprzęt.
Mocną stroną książki są zdjęcia, fotografie.
Te zdjęcia pochodzą z kilku albumów i jego rodziny, od jego żony, od jego córki, też z albumów innych zawodników Unii Leszno, którzy wtedy startowali, czy Mariana Kuśnierka, czy Andrzeja Krzesińskiego, również Stanisława Przybylskiego. Z tego początkowego okresu żużla po II wojnie światowej, lata 40, 46, 49, w swoich zbiorach miał bardzo dużo fotografii. Udało się to wszystko zebrać, nie tylko żużlowe, ale też takie prywatne bardzo zbiorów rodzinnych.
Ale generalnie pozostaje w cieniu Alfreda Spoczyka, prawda?
To jest ta kwestia legendy. Legenda Freda przykrywa dokonania pana Józefa, ale myślę, że w gronie ludzi, którzy głębiej siedzą w sporcie żużlowym, bardziej się interesują. Na pewno pan Józef był zawsze pamiętany dobrze. Ta jego sylwetka, ta wzorowa marynarka zawsze na prezentacji, czy jak był turniej prasy w połowie lat 80., gdzie wystąpili nasi zawodnicy jako oldboye i on ich wprowadził, jak to było wzruszające. Nie wszyscy tak go szanowali, lubili, że nie wyobrażali sobie, żeby ktoś inny mógł ich wyprowadzić do prezentacji w takim turnieju pominkowym.
Bardzo wartościowa żużlowa publikacja ukazała się w Lesznie o legendzie czarnego sportu z tego właśnie miasta, panu Józefie Olejniczaku. Serdecznie polecamy, zachęcamy do lektury, a powoli audycja w sportowym rytmie dobiega końca. Dawid, najważniejsze informacje dnia w błyskawicznym skrócie.
Zaczynamy od Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Kaja Ziomek była 9, Angelika Wójcik uplasowała się na 11 pozycji w rywalizacji panczenistek na 500 metrów. Zwyciężyła Holenderka Erin Jackson. Monika Hojnisz-Staręga zajęła 9 pozycję w olimpijskim wyścigu biatlonistek na 10 km na dochodzenie. Pierwsze miejsce wywalczyła Norweżka Marte Olsbu-Reiseland. Z kolei w biegu pościgowym na 12,5 km panów zwyciężył Francuz Quentin Fillon-Maillet. Grzegorz Guzik zakończył start na 54 pozycji. Jutro będziemy trzymać kciuki za polskich skoczków narciarskich. Przypominam, o godzinie 12 konkurs drużynowy, a biało-czerwone barwy reprezentować będą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Dużo emocji dziś w piłkarskiej Ekstraklasie. Wisła Płockie przegrała z Piastem Gliwice 0-2. Pogoń Szczecin wygrała z Zagłębiem Lubin 2-1. No i to, co nas w Poznaniu najbardziej interesuje, czyli niespodziewana wygrana poznańskiej Warty przy Łazienkowskiej z Legią 1-0.
Dlaczego niespodziewana? Grali sąsiedzi z tabeli.
To też faktycznie prawda, a jakby nie było, w tym momencie tę strefę spadkową poznańska Warta opuściła. Legia w tej strefie spadkowej pozostaje. Magdalinety z AZS-u Poznań odpadła w półfinale kwalifikacji do turnieju WTA w Dubaju. Polka poddała spotkanie z Maryną Zenewską. Przystanie 2-6 dla Belgijki. W Kaliżarenie trwa jeszcze mecz PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych, choć to spotkanie powoli już się kończy. Piłkarze ręczni Energii MKS-u na 3 minuty przed zakończeniem tej rywalizacji przegrywają z Azotami Puławy 20-26.
Pierwsze informacje sportowe na antenie Radia Poznań jutro o 7:05. A co w tygodniu? Poczekamy na piłkarskie emocje do niedzieli, bo dopiero w niedzielę o 12:30 w miejskiej stacji MC Radio mecz Warta kontra Radomiak prosto z Grodziska Wielkopolskiego, a w następną niedzielę o 17:05 w specjalnej audycji w sportowym rytmie będziemy dla Państwa relacjonować mecze z Gdańska Lechia kontra Kolejarz. Oczywiście nasze stałe pozycje, już mówiłem, że we wtorek po 21:00 Sportowa Arena o ekstraligowym spojrzeniu z Wielkopolski na żużel. Goście z Unii Lesznej Ireneusz Igielski i szef Ostrowi Argety Malesy Ostrów Wielkopolski, Beniaminka Ekstraligi Żużlowej Waldemar Górski. Dzisiaj dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Myślę, że to instrumentalne nagranie idealnie prowadzi w Państwa, bo to klasyka. W klasykę na bis redaktor Mikołajewska już w pełnej gotowości za szybą. My szybko ze studia zmykamy. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a przygotowali prowadzili
Dawid Cetrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.